Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
W naszym studio już kolejny gość, pan Ryszard Wilk, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Prosto z Sejmu pan do nas przyjechał.
Tak, i zaraz tam wracam.
I co się dzieje w Sejmie? Nad czym państwo tam dzisiaj procedują, pracują?
Dzisiaj to już nic nie ma takiego. Posłowie się już szczęśliwie rozjeżdżają powoli do domu. Głosowania były wczoraj, więc większość posłów pędzi pełnić resztę swoich obowiązków, bo nie ma chyba ich projektów już. My zostajemy dzisiaj do końca, ponieważ dzisiaj ostatnim punktem jest nasz projekt, który pozwala Polakom kupować kamizelki kuloodporne. Teraz mamy taką trochę nierówność, że na przykład Ukraińcy by mogli sobie kupować takie kamizelki kuloodporne, a Polacy nie, bo żeby kupić taką kamizelkę, trzeba mieć pozwolenie na broń. Wydaje nam się, że to jest niesprawiedliwe, niesłuszne i Polacy powinni sobie móc je kupować.
Ale mówi pan o tym, że Ukraińcy w Polsce mogli kupować?
Tak. Nie pamiętam dokładnie przepisu, bo tym akurat się zajmuje nas profesor Zapałowski i on będzie przedstawiał stanowisko klubu i gorąco zachęcam, żeby się przyglądnąć, jak będziemy tłumaczyć, dlaczego mamy.
A jak rozmowy o ważności wyborów w Sejmie i o tym, co się stanie albo i nie stanie 6 sierpnia?
A to już zależy, kogo się zapytamy, tak? Bo z jednej strony to mówią, że już jest wszystko przypieczętowane, druga strona próbuje podważyć wynik tych wyborów, są organizowane jakieś przeliczania, są masowe składy dane strajki czy protesty wyborcze. Temat jest złożony, ale wydaje mi się, że nie powinno być takiej ingerencji w podważanie ważności wyborów, tym bardziej, że widzimy, że to jest naciągane. Przykłady to chociażby to, że ilość protestów wyborczych jest imponująca, ale widzimy, że one tak naprawdę wychodziły w większości z jednego źródła, czyli były inicjowane przez pana posła Romana Giertycha, a tam niektórzy nawet numeru PESEL jego nie przypisali na swój. Dodatkowo dzisiaj się pojawiła informacja, o której pani mi tutaj przypomniała,
tak,
że jest
to właśnie,
kwestionowana...
To właśnie powiedzmy, bo to informacja sprzed kilku godzin. Sędziowie Sądu Najwyższego, mówię tutaj o 28 sędziach, wydali oświadczenie. Zgodnie z obowiązującym systemem prawnym, Sąd Najwyższy jako organ sprawujący w Polsce wymiar sprawiedliwości musi spełniać warunki niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, a ta Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, która ma orzec o ważności wyborów, nie jest sądem, piszą sędziowie. Czyli jest bojkot, czyli jest taka niesubordynacja w samym Sądzie Najwyższym. Jak pan na to patrzy?
Nie jestem prawnikiem, ale jestem inżynierem i wydaje mi się, że oświadczenie nie jest prawem. Nie niesie żadnych skutków prawnych. To jest po prostu opinia. Ja mogę mieć swoją opinię, ci sędziowie mogą mieć swoją opinię. Dla mnie osobiście to jest bardzo niebezpieczne, że dochodzi trochę do takiego szwedzkiego stołu, jeżeli chodzi o wyroki tej konkretnej izby, czyli Izby Nadzwyczajnej. Bo zwróćmy uwagę na to, że ta sama izba zatwierdziła wynik wyborów parlamentarnych. Czyli idąc tą narracją, ja jestem nielegalnym posłem. Mamy nielegalny Sejm. Więc to jest bardzo niebezpieczne, żeby w ten sposób podchodzić, że wyroki tej izby są przyjmowane tylko w momencie, gdy są korzystne dla obecnej ekipy rządzącej. A gdy są niekorzystne, to próbuje się podważyć wtedy autorytet, czy w ogóle sprawczość tej izby. Ja jestem wielkim tego przeciwnikiem, bo to nas prowadzi do anarchii. Wydaje mi się, że ekipa, która przegrała wybory, powinna się po prostu z tym pogodzić. Ja w kilku kampaniach startowałem, wiem, z czym się łączy gorycz porażki, natomiast trzeba to zaakceptować. Wydaje mi się tutaj, że nawet marszałek Szymon Hołownia rozsądnie podchodzi do sprawy i mówi, że nie możemy podważać tak ważnych instytucji w naszym prawie. To prowadzi do pewnego bałaganu i chaosu wręcz.
Główną postacią chyba w tym całym teatrze politycznym jest dzisiaj Roman Giertych. To, o czym pan mówił, to wczoraj powiedziała o tym, czy przedwczoraj prezes Sądu Najwyższego, pani Manowska, że do Sądu Najwyższego wpłynęło około 50 tysięcy protestów wyborczych. To jest skala niespodziewana, niespotykana do tej pory. 90% z nich to tak zwane giertychówki, o których pan mówił.
Tak.
I Roman Giertych jest tą postacią bardzo zaangażowaną. Dlaczego?
Moja prywatna opinia jest taka, że to jest paliwo do karmienia swojego elektoratu, który jest bardzo zawiedziony tym, że ich kandydat przegrał. Oni nie wiedzą teraz, jak się z tym pogodzić, w związku z czym będą przez jakiś okres czasu próbować swojemu elektoratowi wytłumaczyć, że te wybory były sfałszowane. To jest moja prywatna opinia, bo ja się przyglądam temu przeliczaniu, bo jestem za tym, żeby wyniki były jak najbardziej znane i były zgodne z prawdą. Natomiast przy przeliczaniu tych komisji to widzę, że tamta strona, czyli Roman Giertych i ludzie jemu przychylni, publikują tylko i wyłącznie wyniki przeliczeń tych komisji, które wychodzą na korzyść Rafała Trzaskowskiego, a nie korzyść Nawrockiego. Nie publikują drugiej strony, bo jest masa komisji, a dzisiaj czy wczoraj też wrzucałem u siebie na Facebooku informację, że jest masa komisji, gdzie wyniki są odwrotne. I ja bym tutaj nie skłaniał się do tego, że to było oszustwo, tylko że to wynika z czeskiego błędu. Liczenie trwało długo, przewodniczący komisji mógł się pomylić, każdy komitet miał swojego przedstawiciela w każdej komisji, byli mężowie zaufania, każda strona sceny politycznej miała swoich ludzi w komisjach, więc wychodzenie z tezą, że wybory były sfałszowane przez jakichkolwiek ludzi, jest bardzo poważnym zarzutem w stosunku do tych ludzi, którzy w bardzo dużej ilości ciężko pracowali społecznie, żeby te wybory przeliczyć.
Roman Giertych już zapowiedział, że złoży zawiadomienie na panią Manowską i inne osoby z tak zwanej Izby Nadzwyczajnej. We wszystkich 50 tysiącach protestach wyborczych z mojego wzoru wnosiliśmy o przekazanie ich do Izby Pracy. Z jej wypowiedzi wynika, że nasze protesty ukradli neosędziowie, więc cały czas jest jakby kontynuowana ta narracja. Roman Giertych się nie poddaje.
Wydaje mi się, że to jest na wyrost, bo w zależności od tego, jak skonstruujemy pewne zdanie, to odbiorca może pomyśleć, że faktycznie tam doszło do jakiegoś przekrętu, nasze głosy zginęły, no sędziowie, co tam się wyprawia.
No ale to chyba ale o to chodzi, to, prawda, żeby taki przekaz
budować. Efekt podejrzewam, że jest taki, jak jest zakładany. Natomiast tutaj chodziło o to, że ta izba, czy PKW, czy komórka, która ma sprawdzić te protesty, to nie sprawdza tych protestów, gdzie ktoś nie wpisał swojego numeru PESEL, czyli jest wadliwie złożony ten protest, bo jeżeli ja bym złożył protest, a podał pani PESEL, no to bym się w ogóle nie zdziwił, gdyby Izba odrzuciła taki PESEL. Tak samo jest na przykład z donosami anonimowymi, niekoniecznie czy różnymi pismami do urzędów. Do nich nie ma obowiązku się odnosić, więc dla mnie to jest niezrozumiałe, że w ten sposób jest to rozgrywane.
Na początku powiedział pan, że nie jest pan prawnikiem, jest pan inżynierem, ale jeszcze zapytam, jaki kapitał polityczny chce na tym wszystkim zbić i Roman Giertych, i Donald Tusk, bo przecież... No nie oszukujmy się, no to są wytrawni znawcy polityki. Już na tej polityce zjedli zęby. Nie można o nich na pewno powiedzieć, że są nierozgarnięci, czy nie wiedzą, co robią. Nie zgodzi się pan ze mną?
Nie, myślę nad odpowiedzią. Wydaje mi się, że wrócę do tego, co powiedziałem, że to jest po prostu karmienie swoich wyborców tym, żeby jakoś złagodzić obraz porażki, bo Rafał Trzaskowski przegrał, była wielka euforia we wszystkich jego sztabach po już exit polu, bez czekania na late poll. Później była wielka gorycz, że przez noc jednak wygrał pan Karol Nawrocki. Wydaje mi się, że to jest taki plaster, który ma jakoś ten ból chwilowo zatamować i wrócić do rzeczywistości.
Czyli jest pan spokojny o tę datę 6 sierpnia, że będzie to zaprzysiężenie Karola Nawrockiego?
Będąc uczciwym, to ja na początku się obawiałem scenariusza rumuńskiego bardziej. Natomiast po tym, jak Ursula von der Leyen pogratulowała...
Jako jedna z pierwszych,
jak pogratulowała Karolowi Nawrockiemu, to się trochę uspokoiłem, bo my poważnie się obawialiśmy tego, że może być rozegrany scenariusz rumuński. Tam wybory zostały anulowane według nas w bardzo kontrowersyjny sposób. Później się okazało, że to sama partia, która tam jest partią dominującą, to w tym maczała palce i widzieliśmy, jaka była euforia naszej partii rządzącej, obecnych elit brukselskich i baliśmy się, że ten scenariusz będzie u nas rozegrany. Natomiast jak zobaczyliśmy tweeta, że pani Ursula von der Leyen, cesarzowa Europy, pogratulowała Nawrockiemu, to już uspokoiliśmy, że na pewno będzie prezydentem.
Tak, więc rozumiem, że Konfederacja spokojna o przyszłość
tak.
Karola Nawrockiego.
Raczej tak. Myślę, że teraz to jest robienie burzy w szklance wody.
No zobaczymy, jak to będzie. 6 sierpnia to jest jednak data, którą wielu wyczekuje. Ale już zostawmy wybory. Ważna inna sprawa. Sejm uchwalił wczoraj nowelizację tak zwanej ustawy wiatrakowej, która zmniejsza minimalną odległość turbin wiatrowych od zabudowań do 500 metrów. Rozumiem, że Konfederacja głosowała przeciwko tej ustawie. Dlaczego przeciwko? No i jak pan się odnosi? Bo pojawił się taki zabieg, że po prostu de facto trochę tych ludzi się przekupi, bo tam wchodzą w grę po prostu pieniądze za te odległości.
Money, money. Tak. Pewnie tak. Zacznę od tego. Jeżeli coś jest dobre, to pozwala się temu konkurować na wolnym rynku. Nie ma nakazów, zakazów, dopłat, kar i tak dalej. Coś jest dobre, to ktoś to wprowadza na rynek i ludzie to po prostu kupują albo z tego po prostu korzystają, bo dla nich to jest dobre, tanie i tak dalej. I tutaj jest podobnie jak z samochodami elektrycznymi. Jakby samochody elektryczne były dla ludzi akceptowalne cenowo, byłyby dobre, miały duże zasięgi, to ludzie by je po prostu kupowali. Nie byłoby różnych udogodnień, na przykład darmowych parkingów, wjazdów, dopłat do zakupu elektryka, tylko po prostu by konkurowały, a nie konkurują, bo ludzie by ich nie kupowali. I podobnie tutaj podchodzimy do sprawy tej energetyki wiatrowej, że widzimy bardzo dużo zachęt, dopłat, ustalania cen, po których ta energia będzie skupowana, konstruowania prawa pod to, żeby rozwijał się ten sektor, a z drugiej strony robi się wszystko, żeby obrzydzić produkcję prądu elektrycznego ze źródeł konwencjonalnych, mówię tutaj o węglu brunatnym i kamiennym szczególnie. Więc widzimy tutaj, że działa pewne lobby, które chce nas skierować i my bardzo ostrożnie podchodzimy do tematyki tej transformacji energetycznej z węgla na wiatr, ponieważ mamy dużo różnych danych, które mówią, że to wcale nie jest takie tanie, jak ministerstwo reklamuje. Przykładem niech będzie chociaż wczorajsze wystąpienie pani minister Hennig-Kloski. Ja się przyglądałem i było coś, co pierwszy raz widziałem na sali sejmowej, czyli pokaz slajdów na tych tablicach, gdzie my obserwujemy wyniki wyborów po lewej i po prawej stronie sali. I pani Hennig-Kloska tam przygotowywała wykres,
prezentację,
ile kosztuje wytworzenie 1 MWh prądu z poszczególnych źródeł. I tam wiadomo, że było na czerwono węgiel, że to diabeł, złe, drogie i tak dalej, a na zielono, no to zielona łąka, kwiatuszki i tanio, no to energia odnawialna. I zainteresowała mnie cena, bo pani Hennig-Kloska tam przygotowała, że cena z węgla brunatnego, który jest najtańszym źródłem energii, jeżeli byśmy odrzucili opłaty za CO2, jest ten węgiel brunatny i pani Hennig-Kloska tam miała grafikę, gdzie megawattogodzina kosztowała 386 zł, o ile się nie mylę. I trochę mnie zamurowało, bo kilka tygodni temu pisałem do ministerstwa interpelację, ile kosztuje wytworzenie szczególnych źródeł. Tutaj jest kamera, to pokażę. I z węgla brunatnego to jest 223 zł. A jeżeli weźmiemy pod uwagę emisję CO2, to jest 696. Te emisje są cholernie drogie, to jest, owszem. Tylko, że ani jedna, ani druga kwota się nie zgadza z prezentacją pani minister. W związku z czym doszło tutaj do pewnej manipulacji lub podania innych danych. Wydaje mi się, że to było przedstawione po to, żeby Polakom jeszcze obrzydzać, czy posłom, tą energetykę węglową, żeby oni widzieli, no zobaczcie, jak to jest drogo, prawda, to nie ma co od tego odchodzić. Co do samej ustawy. Ustawa znosi tą zasadę 10H. 10H to jest zasada, która mówi o tym, że wiatrak nie może stać w mniejszej odległości niż 10-krotność jego wysokości. Przykład, wiatrak ma 200 metrów, to 2 km od domu musi stać. Tą zasadę zniesiono, w związku z czym wiatraki będą mogły stać dużo bliżej domów, to będzie 500 metrów. Kolejna rzecz, jeżeli wiatrak się wybuduje, to on zakreśli wokół siebie takie koło o średnicy 500 metrów, gdzie nie będzie można nic wybudować. W związku z czym te grunty na pewno stracą wartość. Nie ma żadnych rekompensat. Kolejna sprawa, nie ma sprawa weta, czyli głos obywateli będzie wysłuchiwany, ale nie będzie on grał żadnego absolutorium, jeżeli chodzi o decyzję podejmowaną, czy ten wiatrak będzie mógł powstać, czy nie. Więc ta ustawa ma dużo kontrowersyjnych zapisów, ale taką pigułę, którą można z tego wyciągnąć, to jest to, że uwolnimy przestrzeń w postaci 1/5 kraju do inwestycji w wiatr, którego opłacalność jest naprawdę bardzo wątpliwa.
My wprost mówimy, że jest nieopłacalna.
Wiatr zmian. Pytanie, czy w dobrą stronę. I 1/5 kraju oddamy pod prywatne podmioty, które to będą obsługiwać. Zainstalują tam za granicą produkowane turbiny, bo my nie produkujemy u siebie, a koszt społeczny przerzucimy na obywateli.
Czyli skąd turbiny będą?
No, są różne firmy, które produkują. W Sejmie bardzo często, nie wiem dlaczego, posłowie różnych partii mówią Siemens. Jego akcje faktycznie skoczyły. Ja nie chcę tutaj spekulować, ale
do czego zmierzam? Ale my w każdym razie nie produkujemy.
Dysponujemy danymi, które mówią, że jeżeli byśmy odrzucili program ETS, czyli obliguje nas do tego, żeby płacić za każdą wyemitowaną tonę CO2, to ja tutaj raz jeszcze pokażę, energia produkowana w elektrowni na przykład Bełchatów, którą będziemy zamykać, jest tańsza niż ta, którą sprzedają elektrownie wiatrowe na lądzie. Jeżeli chodzi o projekty, które będziemy budować na morzu, czyli ten projekt Baltic 2, to też w Sejmie głosowaliśmy, że prąd będzie stamtąd skupowany po 440 zł za megawattogodzinę. To ja Państwu pokażę. Nasz Bełchatów produkuje przez połowę taniej już. Jakie jeszcze tutaj poniesie z tego kolejne zagrożenie? System elektroenergetyczny, który posiadamy obecnie, elektrownie węglowe, czy kamienne, czy te opalane węglem brunatnym, to są nasze elektrownie. Państwo ma nad nimi kontrolę. Podmioty, które będą instalować farmy wiatrowe, to będą podmioty prywatne. Czyli będziemy trochę od oddawać suwerenność energetyczną komuś innemu.
No bo nie ma spółki, która jest państwowa
bardzo ważna
i będzie
sprawa.
To robić.
Jeżeli na przykład by doszło teoretycznie czysto do zmowy cenowej tych wszystkich właścicieli farm wiatrowych, to my im mówimy, bujajcie się panowie, my sobie odpalamy Bełchatów, który jest cały czas w gotowości, produkuje 20% zapotrzebowania na kraj i nie mamy problemu. Gorzej będzie w momencie, gdy my Bełchatów wyłączymy, bo wtedy będziemy stać pod ścianą. Albo kupujemy od kogoś prąd po cenie, którą on ma nam zaproponuje, albo siedzimy po ciemku. Więc my widzimy duże zagrożenie w tej całej transformacji. Wydaje nam się, że ministerstwo nie do końca informuje Polaków, z czym to się będzie wiązało.
A jeszcze jest podpis Andrzeja Dudy potrzebny na tej ustawie. Co pan myśli?
Myślę, że prezydent nie podpisze tej ustawy. Tak, ja mam takie wewnętrzne przeczucie, że nie podpisze tej ustawy.
Zobaczymy, jak będzie. Ryszard Wilk, poseł Konfederacji, który opowiadał nam i o ustawie wiatrakowej, i o przyszłości, jeżeli chodzi o ważność wyborów. Po raz pierwszy na naszej antenie.
Tak.
Dziękuję bardzo za wizytę i za rozmowę.
Bardzo dziękuję. Dobrego dnia Państwu życzę.
Wejdź na inpuris.com.pl. Twoja droga do trzeźwości zaczyna się teraz.